Mówi Paryż Radio France International. Piątek 25 sierpnia minęła godzina 18 z paryskiego studia w domu radia nad Sekwaną. Witają Państwa bardzo serdecznie przed mikrofonem Agnieszka Kumor, za szybą studia technicznego realizująca audycję Grażyna Chmurska i techniką Tuan. Zapraszamy na pierwsze wydanie naszej audycji wieczornej. Na wstępie najważniejsze wydarzenia dnia w skrócie. Na spotkaniu w Brukseli Europejczycy zgłosili oferty swoich kontyngentów mających zasilić siły Finulu w Libanie. Angela Merkel i Jacques Chirac wezwali Izrael, by zniósł blokadę Libanu. W terenie pierwsze z dodatkowych francuskich oddziałów wojsk inżynieryjnych przybiły do libańskich wybrzeży. Plan bezpieczeństwa wprowadzony w połowie czerwca w Bagdadzie daje pierwsze oczekiwane rezultaty. Po dzienniku przygotowanym wraz z Anną Bernhardt i Anną Napiórkowską przegląd prasy i komentarz europejski. Następnie wysłuchamy kroniki filmowej przygotowanej dziś przez Katarzynę Zawicką, a potem postscriptum Stefana Rigera. Wreszcie nowości naukowe z cyklu Eureka Piotra Rosochowicza, na koniec magazyn literacki Wiktora Łastika. Na wstępie doniesienia dnia. Na piątkowym spotkaniu w Brukseli z udziałem sekretarza generalnego ONZ Kofi Annana Europejczycy zaczęli zgłaszać pierwsze oferty do sił międzynarodowych w Libanie, które to siły powinny zostać rozlokowane na przełomie września i października. Tuż przed rozpoczęciem spotkania belgijski premier Guy Verhofstadt ogłosił, że Belgia wyśle do Libanu od 300 do 400 żołnierzy. Przypomnijmy, że w swym wystąpieniu telewizyjnym we czwartek wieczorem francuski prezydent Jacques Chirac podniósł ostatecznie liczbę francuskich żołnierzy biorących udział w międzynarodowej misji w Libanie do 2000. Włochy wyślą od 2 do 3 tysięcy żołnierzy. W kluczowej sprawie, kto miałby kierować misją, sekretarz generalny ONZ Kofi Annan zaproponował, by od lutego przyszłego roku, kiedy to wygasa dowództwo Francuzów, w Libanie przejęli je Włosi. Hiszpania zaproponowała swój kontyngent w wysokości od 1000 do 2000 żołnierzy. Batalion skandynawski, w skład którego wejdą wojska z Finlandii, Szwecji i Norwegii. Przypomnijmy, że ten ostatni kraj nie jest członkiem Unii. Mogłyby liczyć ponad 500 ludzi. Jak powiedział AFP, wysoki przedstawiciel Unii Europejskiej do spraw polityki zagranicznej Javier Solana, który uczestniczył w obradach, jądro sił rozjemczych w Libanie stanowić będą wojska krajów europejskich. Tu Paryż RFI. Dziś mija 62. rocznica wyzwolenia Paryża. Prezydent Jacques Chirac i kanclerz Niemiec pani Angela Merkel złożyli wieńce pod pomnikiem generała de Gaulle'a przy polach elizejskich w pobliżu gmachów Grand i Petit Palais. Ten wspólny gest, komentuje AFP, oznaczał hołd złożony temu, który wyzwolił Paryż, ale także wraz z kanclerzem Konradem Adenauerem wszczął proces pojednania francusko-niemieckiego. Wieniec złożyli dwaj żołnierze, francuski i niemiecki. Następnie Angela Merkel i Jacques Chirac udali się do Pałacu Elizejskiego, gdzie odbyli rozmowę w ramach regularnych spotkań dwustronnych. W rozmowach uczestniczyli obaj ministrowie spraw zagranicznych ze strony Francji Philippe Douste-Blazy, ze strony Niemiec Frank-Walter Steinmeier. Spotkanie zdominowały tematy libański i irański. Na zorganizowanej po południu konferencji prasowej Angela Merkel zaapelowała do kwartetu bliskowschodniego, Stany Zjednoczone, Rosja, Unia Europejska i ONZ, by wznowiły swoje działania mające na celu odnowienie procesu pokojowego na Bliskim Wschodzie. Misja Finulu, podkreśliła pani kanclerz, musi się wpisywać w proces polityczny, a obecny konflikt w Libanie ma swoje korzenie w konflikcie, jaki dzieli Izrael i Palestyńczyków. Trzeba nadal pracować nad mapą drogową, powiedziała Angela Merkel, nawet jeśli jest to bardzo trudne. Kwartet powinien ponowić inicjatywę w tej materii. Suwerenność Libanu i prawo Izraela do istnienia powinny raz na zawsze zostać zagwarantowane, nie mogą być ciągle na nowo bronione, ciągnęła pani Merkel. Prezydent Jacques Chirac stwierdził, że Francja w całej rozciągłości popiera zdanie niemieckiej kanclerz w tej kwestii. Chirac i Merkel wystosowali wspólny apel do Izraela o zniesienie blokady morskiej i powietrznej Libanu. Francuski prezydent stwierdził, że w obecnej sytuacji jest ona, ta blokada, zupełnie nieuzasadniona. Pani Merkel przypomniała, że Niemcy rozważają obecnie sposób, w jaki mogą się włączyć w ochronę wybrzeża libańskiego i stworzyć warunki pozwalające znieść blokadę. Jacques Chirac zauważył, że 15 tysięcy błękitnych hełmów w Libanie to stanowczo za wiele i bronił stanowiska Francji, która domagała się poprzednio gwarancji ONZ-u co do bezpieczeństwa jej żołnierzy. Jak mówiliśmy na wstępie, Francja wyśle w rezultacie 2000 żołnierzy. Zważywszy, że stacjonuje tam już 400 żołnierzy, dodatkowych 1600 sukcesywnie przybywa na miejsce. Prezydent Chirac i pani kanclerz Merkel skrytykowali zgodnie Syrię, wskazując, że nie zajmuje ona konstruktywnej postawy w Libanie. Pani Merkel, a jej kierownictwo nie wzbudza automatycznie zaufania, rzekł Chirac. Pozycja zajmowana obecnie przez Damaszek, cytuję, ogromnie komplikuje działania, co nie jest zgodne z rezolucją ONZ. Przypomnijmy, że Syria zagroziła zamknięciem swojej granicy z Libanem, jeśli siły rozjemcze rozlokowane zostaną wzdłuż granicy syryjsko-libańskiej. Ostatnim z poruszonych tematów był Iran. Chirac i Merkel skrytykowali ambiwalentną odpowiedź Teheranu na propozycje międzynarodowe mające na celu skłonienie go do zarzucenia programu wzbogacania uranu. Tu Paryż RFI. Jak już mówiliśmy, Francja ogłosiła wysłanie do Libanu ogółem 2000 żołnierzy w ramach międzynarodowych sił rozjemczych i sprawować będzie ich dowództwo do lutego przyszłego roku. Decyzja Francji została powitana z zadowoleniem w wielu stolicach europejskich. Dodajmy, że Warszawa rozważa możliwość wysłania do tego kraju kilkuset polskich żołnierzy. Premier Libanu Fuad Seniora uznał, że te dodatkowe siły francuskie będą gwarancją stabilizacji Libanu. Na miejscu jest już 400 Francuzów, zaczęli do nich dołączać kolejni żołnierze. Anna Napiórkowska.
Dziś rano u wybrzeży Libanu pojawiły się francuskie okręty wojenne. Na ich pokładzie było 170 żołnierzy wojsk inżynieryjnych wraz ze sprzętem. Dołączyli oni do 49 żołnierzy tych samych oddziałów, którzy przybyli do Libanu już w ubiegłą sobotę. Żołnierze są przede wszystkim specjalistami w odgruzowywaniu, odbudowie zniszczeń oraz rozminowywaniu. Na terenie Libanu pozostało wiele ładunków wybuchowych, amunicja zrzucona przez samoloty izraelskie oraz miny, które trzeba rozbroić. Teren musi zostać przygotowany na przyjęcie kolejnych wojsk. Dzisiejszy transport składa się z 8 spychaczy, dźwigów, 6 betoniarek i sprzętu saperskiego.
Tu Paryż, RFI. Wojna w Libanie przyniosła wielkie straty gospodarce tego kraju. Sektorem, który najbardziej ucierpiał, jest turystyka. Szczegóły omawia Anna Bernhardt.
Na co najmniej miliard dolarów szacuje się straty w Libanie w związku z zaprzepaszczonym sezonem turystycznym. Jeszcze trochę więcej niż miesiąc temu liczono, że do kraju nazywanego niegdyś Szwajcarią Bliskiego Wschodu przybędzie w tym roku 1 600 000 turystów, albo może i więcej. Zyski i inwestycje oceniano na prawie 4,5 miliarda dolarów. Hotele w Bejrucie były wypełnione i zarezerwowane w 90%. Wszystkie te prognozy i nadzieje przekreśliła ostatnia wojna. Teraz sytuację w tym sektorze można tylko określić jednym słowem – klęska, powiedział w wywiadzie dla AFP libański minister Joe Sarkis. Rząd w Bejrucie obiecał działającym w tym sektorze gospodarki pomoc finansową i obniżenie podatków. Minister turystyki zapowiedział również, że wspólnie z ministrem odpowiedzialnym za sprawy środowiska naturalnego zajmie się jak najszybciej sprawą oczyszczenia plaż pokrytych czarną mazią. Ponad 50% turystów, a większość z nich stanowią obywatele państw arabskich, przybywa do Libanu, by spędzić urlop właśnie nad morzem. Ale przede wszystkim, podkreślił libański minister turystyki, trzeba zapewnić bezpieczeństwo wszystkim gościom przybywającym do naszego kraju.
Tu Paryż RFI. Tematy wojenne, zwłaszcza libański, zdominowały nasz dziennik. Kolejne zamachy miały miejsce w Bagdadzie. Piątek jest dniem modlitwy u muzułmanów, ale plan bezpieczeństwa wprowadzony w połowie czerwca daje pierwsze oczekiwane rezultaty.
Piątek w Bagdadzie był kolejnym dniem zamachów bombowych. Śmierć poniosło co najmniej 8 osób. Pociski wybuchały w kilku dzielnicach miasta. Dzisiejszy atak ma związek z planem bezpieczeństwa wprowadzonym w ramach szerokiego programu, który przewiduje nawiązanie dialogu między reprezentantami wspólnoty sunnickiej i szyickiej i zastosowanie środków przyspieszających rozwój ekonomiczny Iraku. Plan bezpieczeństwa, w którym bierze udział 300 wojskowych i policjantów irackich oraz żołnierzy amerykańskich, ma również zapewnić spokój w najbardziej niebezpiecznych dzielnicach stolicy. Przedstawiciel Ajatollaha Ali Sistaniego, najwyższego przywódcy religijnego szyitów w Iraku, zaapelował do rządu zajmującego siedzibę w najbardziej strzeżonej strefie Bagdadu do wzięcia odpowiedzialności za kraj. Dlaczego się boicie? Idźcie zobaczyć, w jakiej sytuacji żyją ludzie. Zostaliście wybrani ich głosami, zwrócił się do ministrów przywódca religijny. Plan wprowadzony w połowie czerwca przez irackiego premiera, którego drugi etap rozpoczął się w początkach sierpnia, przynosi pierwsze rezultaty. Liczba ataków przemocy została zmniejszona, zdaniem sił międzynarodowych dowodzonych przez Amerykanów. Od początku roku wybuchów samochodów pułapek w stolicy rejestrowano około 39 miesięcznie. W sierpniu liczba ta spadła do 10. Niestety w tym samym czasie wzrosła liczba zamachów w reszcie kraju, przyznał brytyjski generał Robert Fry.
Dodajmy, że jak wynika z ostatnich doniesień, ogółem 10 osób zginęło w piątek w Bagdadzie i znaleziono ciała 3 zamordowanych osób. Tu Paryż RFI, już skrótowo. Komisja ruandyjska badająca kontrowersyjną rolę Francji przed, w czasie i po ludobójstwie, do jakiego doszło w roku 1994 w Ruandzie, zakończyła postępowanie wstępne, ogłosił w piątek przewodniczący komisji, który odmówił ich skomentowania. Francja jest regularnie oskarżana przez obecne władze w Kigali, wywodzące się z plemienia Tutsi, jakoby miała szkolić i zbroić wykonawców masakr. Starożytna statua faraona Ramzesa II opuściła w nocy centrum Kairu, by po 10 godzinach dotrzeć do celu swej podróży, odległego o ponad 30 kilometrów. Celem tym był teren przyszłego egipskiego Muzeum Sztuki Starożytnej w pobliżu piramid. Setki tysięcy Egipcjan przyszły podziwiać niecodzienny marsz swego dawnego władcy, najpopularniejszego z egipskich faraonów, a jego przybycie do ostatecznego miejsca pobytu filmowała z wielką pompą państwowa telewizja. Mówi Paryż, Radio France International. Nadaliśmy dziennik. Czas na przegląd prasy dziś w opracowaniu Anny Bernhardt.
Dodatkowe bataliony francuskie w Libanie i omówienia wczorajszego wystąpienia prezydenta Chiraca. Dzisiejsze spotkanie socjalistów w La Rochelle i walka o to, kto będzie kandydatem tej partii w przyszłorocznych wyborach prezydenckich, to główne tematy na pierwszych stronach francuskich gazet, gdzie również nie pominięto sprawy malutkiego Plutona, który stracił właśnie status planety, a więc Układ Słoneczny ma ich obecnie 8, o czym nie będą się uczyły dzieci w szkołach, bo ta decyzja astronomów nie została jeszcze uwzględniona w podręcznikach szkolnych. Zacznijmy jednak od najważniejszego tematu, o decyzji o wzmocnieniu francuskich garnizonów w Libanie. Obszerny wywiad z ministrem obrony, panią Michelle Alliot-Marie, zamieszcza dziennik Le Figaro. Francja dysponuje odpowiednimi środkami, jak przystało na wielkie mocarstwo, i konsekwentnie prowadzi swą politykę w sprawie konfliktu w Libanie, podkreśla szefowa MONU, odrzucając krytyki przede wszystkim amerykańskiej prasy, wytykające Paryżowi, iż długo wahał się i zwlekał, czy wysłać swych żołnierzy. Nie było to wahanie, podkreśla Michelle Alliot-Marie, po prostu należało wcześniej wyjaśnić, na czym dokładnie misja UNIFIL-u ma polegać, co mogą i co mają robić posłani w teren żołnierze. Rezolucja Rady Bezpieczeństwa przygotowywana przez dyplomatów pozostawia pewien margines interpretacji, co pozwala na dopracowanie politycznych rozwiązań, ale misja oddziałów wojskowych musi być jasno i wyraźnie sprecyzowana, by uniknąć sytuacji, jakie już miały miejsce wcześniej, na przykład w Bośni czy w Kongu. Zwłaszcza że, kontynuuje dalej na łamach Le Figaro Michelle Alliot-Marie, misja ta i tak jest ryzykowna. Ważne jest więc, by oddziały międzynarodowe nie tylko mogły reagować, ale również, żeby były zaakceptowane przez miejscową ludność. Dlatego w skład UNIFIL-u powinny wejść nie tylko oddziały z państw europejskich, lecz również z krajów muzułmańskich, czytamy w wywiadzie szefowej MONU w Le Figaro. Dziennik Libération, omawiając wczorajsze wystąpienie prezydenta Chiraca, cytuje również słowa prezydenta Republiki, który podkreślił, że Francja jest gotowa, jeżeli ONZ sobie tego życzy, objąć dowództwo sił UNIFIL-u w południowym Libanie. Korespondent Libération z Rzymu przytacza z kolei słowa premiera włoskiego Romano Prodiego, który podkreślił gotowość Rzymu do objęcia przywództwa międzynarodowych sił w Libanie. Podczas gdy inni mieli problemy i zwlekali z podjęciem decyzji, my zawsze byliśmy gotowi, powiedział szef włoskiego rządu nieco uszczypliwie pod adresem Chiraca, czytamy w Libération. Okres wahań Paryża związany był z niedoprecyzowaniem misji UNIFIL-u, ale nawet po ustaleniu pewnych zasad misja ta nie będzie łatwa. W Libanie obowiązuje zawieszenie wrogich działań, a nie prawdziwy rozejm. Hezbollah stoi z bronią gotową do strzału, a Izrael ma zamiar kontynuować swoje operacje obronne, przestrzega Mark Semo w Libération. Popołudniowe wydanie Le Monde podkreśla, że Jacques Chirac uratował sytuację w ostatniej chwili. Po okresie wahań Francja z powrotem wzięła w swe ręce sprawę kryzysu libańskiego i w ślad za deklaracjami idą konkretne czyny. Decyzję prezydenta Chiraca o wysłaniu 2000 żołnierzy popiera zarówno prawica, jak i lewica. Teraz Paryż wywiera nacisk na partnerów europejskich, by również się zaangażowali. Sprawa, kto stanie na czele UNIFIL-u, nie została rozwiązana. Włochy, jak podkreśla w wywiadzie dla dziennika szef włoskiej dyplomacji Massimo D'Alema, są gotowe podjąć się tego zadania. Ale, czytamy dalej w dzienniku Le Monde, pomijając tę rywalizację, najważniejszą sprawą jest, by jak najszybciej wysłać żołnierzy do południowego Libanu. Zadaniem ich będzie wspomaganie armii rządowej, a zadanie to niesie ze sobą ogromne ryzyko, przestrzega Le Monde. Ekonomiczny dziennik Les Echos w dziale Europa Wschodnia opisuje sytuację w Polsce, gdzie brakuje hydraulików, murarzy i malarzy pokojowych. Tysiące fachowców wyjechało na zarobek za granicą legalnie, głównie do Irlandii i Wielkiej Brytanii, ale również do Niemiec, gdzie pracują oni przeważnie na czarno, zarabiając średnio 5 razy więcej niż w kraju. W związku z tym eksodusem polskie firmy budowlane mają poważne kłopoty z personelem. Przedsiębiorcy nie mają więc innego wyjścia, czytamy w dzienniku Les Echos, jak zatrudniać z kolei na czarno fachowców z Ukrainy. Aby jednak zatrzymać polskich fachowców w kraju, Związek Budowlani proponuje rozwiązanie funkcjonujące już w innych krajach europejskich, by robotnicy pracujący w sektorze budowlanym byli wynagradzani jednakowo cały rok, pracując więcej w lecie i dużo mniej ze względu na warunki klimatyczne w zimie, relacjonuje ekonomiczny dziennik na temat sytuacji w polskim budownictwie. Le Monde, piórem swej korespondentki z Warszawy, opisuje przyczyny, dla których Lech Wałęsa wystąpił z Solidarności, a także omawia wypowiedzi legendarnego przywódcy związkowego w związku ze sprawą Günthera Grassa. Z kolei Le Figaro zamieścił krótką notatkę o tym, że Lech Wałęsa rozumie Günthera Grassa. W dużo większym artykule Aleksander Adler zastanawia się nad tymi spóźnionymi wyznaniami niemieckiego pisarza. Publicysta Le Figaro podejrzewa Grassa o pewną nostalgię za okresem młodości, która przypadła dla niego w burzliwej epoce faszystowskich Niemiec i wojny. Młody człowiek wcielony do Waffen-SS nie popełnił zapewne żadnych zbrodni. Nie można go też winić za to, że pominął milczeniem ten epizod swego życia. Winnym nie jest na pewno, ale być może nieodpowiedzialny, uważa Aleksander Adler. Katolicki dziennik La Croix zajmuje się dzisiaj Francuzami przechodzącymi na islam. Jest ich co roku kilka tysięcy, głównie młodych osób mieszkających na przedmieściach, którzy często zaczynają od tego, że z sympatii do swych sąsiadów zaczynają przestrzegać reguł obowiązujących podczas Ramadanu. 1/3 nawróconych na islam robi to z powodów duchowych. Czytamy w La Croix, które w artykule wstępnym zastanawia się, czy to przechodzenie na wiarę muzułmańską rodowitych Francuzów nie oznacza, iż islam powoli staje się francuski, a nie, jak interpretują jedni, iż Francja wkrótce stanie się krajem muzułmańskim.
Francuską prasę przejrzała Anna Bernhardt. Co nowego w Unii Europejskiej? Anna Napiórkowska.
Środki zabezpieczające Europę przed nielegalną imigracją są niewystarczające, pisze dzisiejsze Le Figaro. Europa, nawet jeśli spróbuje stać się fortecą, to jej dziurawe punkty znajdują się przede wszystkim na Wyspach Kanaryjskich. Ta sytuacja trwa od dziesięcioleci, ale liczba nielegalnych imigrantów przybywających na wyspy w ostatnim czasie gwałtownie wzrosła i stała się zagrożeniem dla tamtejszego przemysłu turystycznego. Od początku roku przybyło tam 18 tysięcy uchodźców. Ta sytuacja stała się powodem konfliktu między kanaryjskimi władzami a rządem w Madrycie. Środki na pomoc w walce z nielegalną imigracją są zdaniem tych pierwszych niewystarczające. Wiosną zostały wybudowane dwa ośrodki zakwaterowania dla imigrantów, które są już od dawna przepełnione. Około 500 Afrykańczyków jest w tej chwili przetrzymywanych na komisariacie w Los Cristianos. Autonomiczny rząd na wyspach domaga się pomocy od władz centralnych w Madrycie oraz od Narodów Zjednoczonych. Jeśli sytuacja nie zmieni się, archipelag Wysp Kanaryjskich ryzykuje utratę milionów turystów, przyjeżdżających tutaj głównie z Wielkiej Brytanii i Niemiec. Od początku roku przyjechało ich na wyspy 5,5 miliona. W następnych latach turyści będą jednak woleli unikać widoku głodnych i wycieńczonych Afrykańczyków ściganych przez policję. Rząd w Madrycie odsyła wszystkich uchodźców do regionów, z których przybyli. I tak już ponad 11 tysięcy zostało odesłanych do Barcelony i Malagi. Władze Wysp Kanaryjskich uważają, że ta decyzja spowoduje jeszcze większy napływ imigrantów. 3 miesiące temu rząd hiszpański wprowadził tzw. Plan Afryki, który przewiduje współpracę z krajami afrykańskimi przy odsyłaniu uchodźców do kraju ich pochodzenia i jednoczesnym zapewnieniu tym państwom pomocy finansowej w walce z suszą. Po 3 miesiącach istnienia planu jego wyniki, jak ocenia Le Figaro, są dość wątpliwe. Nadal wiele krajów afrykańskich, szczególnie Senegal, widzą w imigracji źródło dochodów. Unia Europejska zapowiedziała wysłanie misji na Wyspy Kanaryjskie w celu wzmocnienia granic zewnętrznych oraz aby pomóc Hiszpanom w odsyłaniu uchodźców do ich krajów pochodzenia. Kolejnym celem ma być wzmocnienie patroli morskich u wybrzeży afrykańskich. W lipcu Komisja Europejska odblokowała fundusze, aby utrzymać 4 morskie patrole między Hiszpanią a Mauretanią. Jednak te środki są daleko niewystarczające, biorąc pod uwagę konieczność uszczelnienia granicy Mauretanii czy Senegalu. 4 łodzie to za mało do kontrolowania całego afrykańskiego wybrzeża. Na początku lipca odbyło się w Maroku spotkanie Europejczyków z Afrykańczykami. Pokazało ono, że Europa nie potrafi promować wspólnego działania, a to powoduje, że trudno walczyć z nielegalną imigracją.
RFI.
RFI.
Radio Świata.
A Radio Mundial.
RFI. La Radio du Monde.
Tu Paryż, Radio France International. Jedni mówią, że Marsylia to pierwsze od strony Francji algierskie miasto, drudzy mówią, że jest jednym z najpiękniejszych miejsc na świecie. Nie ulega wątpliwości, że we francuskiej piosence jest obecna często i miło. Dzisiaj posłuchajmy piosenki w wykonaniu Andrex, A Petit Pas. Będzie to walc marsylski.
Les jeunes, les petites, ici ne dansent pas. Le slow ou la gigite, qu'ils appellent la rumba. Tendrement enlacés et les yeux plongés dans les yeux, viennent serrés de par deux. Sur le port à Saint-Jean, sous un ciel toujours radieux, que font-ils des parbleus? C'est la valse marseillaise qu'on fait bien à l'aise. Un, deux, trois comme ça, à petit pas. Son doux rythme nous chavire et l'âme en délire. L'amour vient et va, à petit pas. Tout en dansant on se donne, le cœur s'abandonne. On se dit tout bas, à petit pas. Des serments et des folies, je vivrai ma vie blottie dans tes bras. À petit pas, toutes les valses lentes et les Boston mondaines ne valent pas la tournante que nous dansons dans les trains. Tous les deux transportés et grisés par son tourbillon au son d'un vieux piston qui nous met dans le cœur du soleil et un peu d'amour et du printemps toujours. C'est la valse marseillaise qu'on fait bien à l'aise. Un, deux, trois comme ça, à petit pas. Son doux rythme nous chavire et l'âme en délire. L'amour vient et va, à petit pas. Tout en dansant on se donne, le cœur s'abandonne. On se dit tout bas, à petit pas. Des serments et des folies, je vivrai ma vie blottie dans tes bras. À petit pas.
I tak przeszliśmy do magazynowej części naszej audycji. Kronika filmowa. Znów Katarzyna Zawicka.
Na ekrany nowy film Kena Loacha. Zdaje się, Piotrze, że jesteś jego gorącym wielbicielem.
No tak, no to jest bardzo delikatny problem, ponieważ Ken Loach jest na pewno człowiekiem niezwykle utalentowanym. Ja do dzisiaj nie zapomniałem bardzo pięknego filmu. Kiedyś by go trzeba znowu obejrzeć, zobaczyć, jak on się zestarzał. Może go pamiętasz, taki film, który się nazywał Kes. To był jeden z jego pierwszych filmów o chłopcu i jego sokole.
To bardzo stary film.
To był bardzo stary film, to jest film z lat...
Z czasów naszej wczesnej młodości.
Wczesnej młodości, późne lata 60, jeśli mnie pamięć nie myli. Ale zaraz potem on zrobił taki film, który się nazywał Family Life, który był zupełną karykaturą życia, czyli życie rodzinne. Ten film chyba w ogóle wszedł na ekrany w Polsce. O tym, jak burżuazyjna rodzina wpędza w obłęd dziewczynę. I to już od razu wylazło, jaka tam ideologia za tym siedzi. I od tego czasu Ken Loach robi taką karierę, powiedzmy, sinusoidalną. Od czasu do czasu robi filmy artystyczne, to znaczy dzieła sztuki, nazwijmy to tak. Jest człowiekiem bardzo wrażliwym i naprawdę utalentowanym o życiu społecznym, ale stara się nie wśliznąć w nic zbyt głęboko politycznego, ale czasem do czasu robi takie filmy radzieckie z czasów stalinowskich, nazwijmy to tak. A oto o wojnie w Hiszpanii, o tym, jak lud w jakimś tam kraju południowoamerykańskim
cierpi
i walczy o socjalizm, no inne takie tam gadułki. A teraz jest to film o wojnie w Irlandii, tej oczywiście starej, nie tej nowej.
I nagrodzony
Złotą Palmą w Cannes. Ja tego filmu nie widziałem, więc ja nie chcę tego filmu komentować, bo to byłoby idiotyczne oczywiście z mojej strony. I nie o to chodzi. Natomiast kłopotliwe jest to, w jaki sposób o tym filmie się mówi. To znaczy, Loach uważany jest za świętego w pewnym sensie. Natomiast kiedy się mówi o aspektach politycznych, bo on bardzo porusza tematy polityczne, bardzo lubi to robić, to się tak niezwykle dyskretnie omija kwestię zasadniczą. To jest takie stare powiedzonko angielskie, że rozmawiamy i udajemy, że ten słoń w pokoju że nie ma w pokoju słonia. A ten słoń stoi i on się bardzo ładnie nazywa, bo nazywa się Józef Wissarionowicz Stalin. Duży słoń. Mianowicie Loach jest komunistą, zdeklarowanym, wiernym komunistą.
Otwartym?
Nie, zatrzaśniętym na trzy spusty. I wielkim wielbicielem, nie wiem, czy państwo pamiętacie taką postać z bohaterskich lat Solidarności, z lat 80., który się nazywa Arthur Scargill. W tygodniku telewizyjno-postępowym Telerama jest wywiad z Kenem Loachem, który właśnie sławi wielkość Artura Scargilla. To był przywódca strajku górników angielskich za czasów Margaret Thatcher. To był ten słynny strajk, taki dość dramatyczny, który wielu ludzi wiele kosztował. A Scargill, no to był taki agent sowiecki jawny, komunista, jest wielbicielem Stalina i wiernym jego wyznawcą, a Ken Loach robi filmy sławiące wielkość Artura Scargilla jako jedynego prawdziwego związkowca brytyjskiego, który naprawdę stawił czoła imperializmowi. A kiedy się o tym, jak powiadam, mówi w prasie francuskiej, no to albo się w ogóle udaje, że tego nie ma, albo się to tak dyskretnie mówi, no że nie trzeba koniecznie zgadzać się z poglądami politycznymi Kena Loacha, tylko że nikt nie mówi wprost, o jakie to poglądy chodzi.
Problem polega na tym, że niestety to jest bardzo dobry reżyser.
Ale nikt nie przeczy, że tak jest.
Ja też powiedziałem, gorzej.
Na tym polega nieszczęście, bo jak powiedziałem, on potrafi robić filmy znakomite, a obok potrafi robić taki film, na przykład to było gdzieś tam w latach 80., jeśli mnie pamięć nie myli, film, który się nazywał Hidden Agenda, to znaczy to jest taki dwuznaczny tytuł, ukryty kalendarz, a jednocześnie chodzi o ukryte zamiary. I to był film też o Irlandii, którego tezą zasadniczą było, ja to sobie dobrze zapamiętam, pamiętałem z tamtych czasów, że fakt, iż Margaret Thatcher została wielokrotnie wybrana premierem Wielkiej Brytanii, wynikał z tego, że ludność Wielkiej Brytanii została, była manipulowana i opłacana przez imperializm między innymi amerykański. I to jest teza właściwa tym ludziom, to znaczy ich pogarda do wyborcy, do zwykłego człowieka i do demokracji, dla demokracji zawsze wyłazi na wierzch. To jest nieszczęście, że tutaj jest z jednej strony oczywisty talent, a z drugiej strony no jakaś taka ideologiczna zagwostka, której młotkiem nie rozbijesz. To bardzo przykre jest zawsze, bo lepiej by chyba było, żeby
nie było zagwostki.
Żeby nie było tej sprzeczności. Wolę, żeby wielcy artyści mieli też jakiś taki wyższy, troszkę szlachetniejszy. Ale to nie jest prawda, bo myślenie, sztuka z moralnością nie ma dokładnie nic wspólnego.
A czasami nawet wręcz przeciwnie.
Wręcz przeciwnie. Otóż to jak na przykład poucza nas przypadek Ryszarda Wagnera.
O talentach artystycznych i poglądach politycznych Kanalaucza rozmawiali Katarzyna Zawicka i jej gość Piotr Kamiński.
RFI Radio Świata. Postscriptum Stefan Eliger. Na zdrowie, obyśmy tylko zdrowi byli. Szlachetne zdrowie, nikt się nie dowie. Te i setki innych porzekadeł i cytatów zdają sprawę z tego, co od wszechczasów wobec absurdalnej kruchości naszej fizycznej egzystencji trapi na co dzień homo sapiens. To rzec by można normalka nasza, codzienna szamotanina z ciałem odmawiającym posłuszeństwa, rozsypującym się na oczach niematerialnej ponoć duszy, zdumionej takim brakiem konsystencji, który przywodzi nas do rozpaczy i dyktuje nam mniej lub bardziej racjonalne sposoby ratunku, to jest odroczenia śmierci. Nie pal, umrzesz zdrowszy, kpił sobie bodaj mleczko na rysunku wyśmiewającym pełne hipokryzji kampanie antynikotynowe. Hipokryzja poprawnie myślących nie trudno zdemaskować. Jeśli tytoń jest zabójczą trucizną, społecznie najbardziej kosztowną i szkodliwą obok wódki, to czemu nikt nie ośmiela się wyjąć go spod prawa w odróżnieniu od, powiedzmy, marihuany czyniącej nieporównanie mniejsze spustoszenia? Czyżby państwo, dla którego tego typu monopole śmierci, jak tytoń i alkohol, to bezcenne źródło dochodów, uprawiało jedynie krótkowzroczną politykę doraźnych zysków, pozwalających zatkać dziury w budżecie, lekceważąc długofalowe konsekwencje, czyli nieporównanie wyższe koszta społeczne takiego leseferyzmu? Z pewnością, ale nie zwalajmy wszystkiego na państwo. Czym jest ono bowiem w demokratycznym kontekście, jeśli nie wypadkową zbiorowej woli poddanej fluktuacjom tak zwanego ducha czasu? W tym też perwersyjnym sensie skłonny byłbym bronić wszelkich niekonsekwencji, które skaczą do oczu w polityce francuskiego państwa, gdyż nie jest to jeno przejaw sprzecznych interesów rozmaitych cynicznych korporacji, to jest handlarzy z szmelcem, kitem i trucizną, lecz również dowód elastyczności. Katolicka tradycja tolerancji i obłudy, choć na skórkowo jest mi wstrętna, bliższa bywa prawdy pulsującego sprzecznościami życia niż protestanckie credo sztywnych nakazów i zakazów. Oddaję się tym refleksjom na marginesie lektury nowej, stymulującej książki młodego filozofa Oliwiera Razaka, który zaskoczył nas już niedawno temu oryginalną wiwisekcją telewizyjnych reality shows typu Big Brother, odpowiadających jego zdaniem modelowi ogrodu zoologicznego. Tym razem Razak, niczym Don Quixote, rusza przed przeciwko wiatrakom współczesnego neohigienizmu, owej pseudofilozofii zdrowia, przekładającej się na pseudopolitykę wszechasekuranstwa, mającą nas uchronić przed wszystkim, co szkodzi. Razak nie jest warchołem, nie chce wcale spuścić wody po państwie opiekuńczym, owym systemie starającym się zamortyzować różnice między członkami społeczeństwa, startującymi z innych pozycji, ale przestrzega przed widocznym już poślizgiem ideologicznym w kierunku coraz bardziej normatywnym. W świetle postępów medycyny, nauki i techniki Kowalski ma być zdrowy, trzeźwy oraz muskularny, gdyż 30, 60 czy 100 milionów Kowalskich decyduje o zdrowiu i sile społeczeństwa, a przynajmniej o tym, czy system ubezpieczeń podoła ich postępującej degrengoladzie. Kiedyś chodziło głównie o to, czy zastępy Kowalskich wleją tym z naprzeciwka, na przykład Szwabom w okopach pod Verdun. Dzisiaj do odwołania nikt nie odgrywa już podróży do Kresu Nocy, przynajmniej w zramolałych i przepojonych nakazem szlachetności demokracjach. Lecz nowoczesny system zdrowia jest odtąd głównym producentem normy. Państwo opiekuńcze chroni, lecz w zamian za to wymaga posłuszeństwa. Trzeba być grzecznym, stronić od brzydkich nałogów, unikać zachowań niebezpiecznych, tyleż społecznie co zdrowotnie, aby zostać godnym szacunku zintegrowanym społecznie obywatelem. Każde postępowanie ryzykowne godne jest najwyższego potępienia. Jeśli palisz, pijesz lub używasz narkotyków, jeśli tyjesz, chudniesz albo bledniesz, jesteś z gruntu niebezpiecznym, szkodliwym społecznie dewiantem, podejrzanym odchyleńcem od normy, która to norma ma zresztą to do siebie, że od tysiącleci zmienia się nieustannie. Gdyż mało kto zapewne zauważył, może tylko kilku najtrzeźwiejszych, jak Spinoza, Nietzsche albo Camus, że jedyną normą jest śmierć, zaś życie to nieustanne ryzyko, hazard i wyzwanie każdej chwili. To, co piękne, mówił Camus, zawdzięcza swą piękność swej kruchości. Każda chwila szczęścia na tle absurdu świata to przepustka do wieczności. Wszystko podszyte jest śmiercią i tylko dzięki temu możemy docenić wartość każdego przeżycia. Dotyczy to nie tylko sztuki albo filozofii, także zdrowia, społecznej normy i całości egzystencji.
Felieton z cyklu Postscriptum zawdzięczamy Stefanowi Rigerowi. Co tam nowego w nauce? Eureka, Piotr Rosochowicz.
Zgodnie z naszą poniedziałkową zapowiedzią, dzisiaj nadajemy drugą część wypowiedzi specjalistki od psychologii pracy, a zwłaszcza od zarządzania zasobami ludzkimi, profesor Grażyny Bartkowiak z Poznańskiej Akademii Ekonomicznej, rektora Zachodniej Wyższej Szkoły Handlu i Finansów Międzynarodowych imienia Jana Pawła II w Zielonej Górze.
Wśród przedstawicieli strony francuskiej to już od pewnego czasu obserwuję, że istotną rolę odgrywa możliwość realizacji istotnych dla siebie wartości. I to wartości zarówno w skali roztraktowanych w skali zawodowej, jak i wartości życiowych, chociaż co zaobserwowano, na przykład religijność jako taka, stwierdzono, że współwystępuje z poczuciem zadowolenia i wysokiej satysfakcji w życiu, nawet jakości życia, ale tylko możemy powiedzieć, że współwystępuje. Nie ma tu jakiegoś bardzo wyraźnego związku. Także te troszeczkę te wyniki badań są zaskakujące. Zadano również pytanie, co jak sądzę jest ciekawym problemem. Zadano pytanie osobom badanym, jakie, gdyby decydowali sami, o na przykład będąc na miejscu określonych polityków, jakie wprowadziliby zmiany u przedstawicieli wolnych zawodów, kadry kierowniczej, zmiany o charakterze strategicznym, nawet powiedziałabym politycznym. Otóż na pierwszym miejscu strona francuska podała jednak zliberalizowanie sfery podatkowej, czyli ten czynnik, że te podatki jednak tutaj są czynnikiem ograniczającym aktywność zawodową. Następnie uproszczenie procedur, które funkcjonują w różnych instytucjach, ograniczają funkcjonowanie zawodowe, ale mimo że procedury te są bardzo zróżnicowane, jednak opinia zmierzała ku temu, że wskazywała na to, że jednak te procedury generalnie nie ułatwiają życia. Myślę, że nic nowego. Natomiast Polacy zwracali uwagę na inny czynnik, mianowicie na to, żeby funkcjonujące w sposób formalny, napisane strategie, procedury działały de facto. Czyli chodzi tu o to, żeby rekrutacja była przeprowadzona do pracy w sposób oparty o sprawiedliwe kryteria, żeby istniał system motywacji.
O rzetelny o to, żeby nie było kumoterstwa. Czy
absolutnie tak, że one są pięknie napisane, że one są pięknie sformułowane, że można na ten temat sobie poczytać, czytając właśnie, analizując dokumenty w firmach, które nawet się tym chwalą, natomiast de facto one nie funkcjonują. System motywacji też działa w oparciu o kumoterstwo, także to były te, nazwijmy to, ja oczywiście sceptycznie określam, pobożne życzenia. Natomiast co bardzo ciekawe, w przeprowadzonych badaniach, tak mi się wydaje przynajmniej, że na co warto zwrócić uwagę, wracając do kobiet zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych, otóż niezależnie od obciążenia rodzinnego i w Polsce, i we Francji, i tutaj nie było rozbieżności, duże zaangażowanie zawodowe wiązało się z poczuciem satysfakcji zawodowej. To znaczy, chcę powiedzieć, że te panie, które uważały, że są spełnione, wcale nie miały, mówiąc kolokwialnie, łatwo. Miały też obowiązki domowe, miały czasami nawet osoby, którymi się opiekowały oprócz dzieci, a jednak to nie prowadziło do dysatysfakcji z pracy. Kolejne kwestie, które poruszono w trakcie badań, to były sprawy dotyczące, właściwie wątek dotyczący badań nad społeczną odpowiedzialnością w biznesie w Polsce i we Francji. Działania te realizowano już w ubiegłym, badania te realizowano już w ubiegłym roku i pytanie, na które usiłowano uzyskać odpowiedź i rozstrzygnięcia, które usiłowano w jakimś momencie ustalić, dotyczyły kwestii, na ile te działania dotyczące właśnie społecznej odpowiedzialności w biznesie, a więc na przykład obejmujące troskę o ochronę środowiska, czy podmiotowe traktowanie klientów, na przykład w banku, chodzi o to, żeby klienci byli zorientowani, ile faktycznie będą musieli zapłacić za
usługę.
Tak, za usługę, ile naprawdę kosztuje kredyt, żeby. I cały szereg jeszcze innych działań. Chodzi o to, żeby na przykład pojawiła się, żeby to jasno przedstawić, ile naprawdę kosztuje produkt, bo czasami cena jest ukryta w serwisie. Serwis jest bardzo drogi. Klientowi się tego nie przedstawia. Chodzi o to, żeby oczywiście z tego typu praktyk zrezygnować. Badano w trakcie tych badań poziom świadomości i pracowników, i kadry kierowniczej na temat tego, czy i w jakim stopniu w ich środowisku pracy występują przejawy działań nieodpowiedzialnych społecznie. I co się okazało, że we Francji ten poziom świadomości jest bardzo wysoki i wiedzą na ten temat sporo i pracownicy, i przedstawiciele kadry kierowniczej. Natomiast wiedza, więcej niż w Polsce, wiedza, którą posiadają, nie pełni funkcji regulacyjnej. To znaczy oni wiedzą, że to są ważne problemy, że trzeba coś z tym robić, ale nie podejmują żadnych działań, żeby to zmienić. Także Polacy troszeczkę wypadli może z punktu widzenia tych kryteriów korzystni. Ja myślę, że badań, o których mogłabym tutaj mówić panu redaktorowi, byłoby jeszcze sporo.
O ostatnich badaniach, polsko-francuskich badaniach w dziedzinie psychologii pracy ogólnie, a dotyczących zarządzania zasobami ludzkimi szczególnie, mówiła pani profesor Grażyna Bartkowiak, rektor Zachodniej Wyższej Szkoły Handlu i Finansów Międzynarodowych imienia Jana Pawła II w Zielonej Górze.
RFI, Radio Świata.
RFI, la radio du monde.
To była Eureka Piotra Rosuchowicza. Czas na magazyn literacki. Dziś opracował go Wiktor Łastik.
Jasmina Kadra jest obecnie jednym z najbardziej popularnych algierskich pisarzy we Francji. Jego książka La Tonta, Zamach, nominowana do prestiżowych nagród literackich Prix Goncourt, Prix de l'Académie, Prix Femina, znajduje się na szczycie list bestsellerów we Francji. W rzeczywistości Jasmina Kadra to mężczyzna, Mohamed Moules Sehoul, a pseudonim został utworzony z imion żony autora. Przybrał go, by uniknąć ingerencji wojskowej cenzury. Urodził się w 1955 roku w Algierii. Za namową ojca wstępuje do armii, ukończył korpus kadetów i przez 25 lat był wysokim oficerem. Zapragnął być żołnierzem, bo wiedział, że w Algierii wojsko było jedyną drogą do awansu społecznego. Niestety, jako pisarz nie znalazł uznania w oczach innych wojskowych. Nie piętnowano go za treści jego książek, ale za sam fakt pisania. Pisarz w mundurze był źle widziany, tak więc w roku 2000 emigruje do Francji i osiedla się na południu kraju. W swojej twórczości Kadra występuje przeciwko islamskiemu fundamentalizmowi, piętnuje wszelki ekstremizm i autorytaryzm łamiący prawa człowieka. Pisze o granicach człowieczeństwa i uczuć każdego człowieka. W Polsce wydano do tej pory 4 jego powieści. Jaskółki z Kabulu, Kuzynka K, O czym marzą wilki i Owieczki Pana. Poprosiłem o rozmowę tłumaczkę jego najnowszej książki Zamach, panią Beatę Kowalską. Przetłumaczyła pani właśnie książkę Zamach, która ukaże się nakładem wydawnictwa Amber w październiku tego roku. O czym mówi ta książka? Czy polski czytelnik może coś odnaleźć dla siebie w tej książce?
Książka opowiada o zamachu, który jest dziełem terrorysty palestyńskiego. Narratorem jest lekarz, chirurg. Taki przykładowy okaz udanej integracji między Arabami i Izraelczykami. Naturalizowany Beduin, który skończył w Izraelu medycynę, pracuje w szpitalu w Tel Awiwie. Pewnego dnia Tel Awiwem wstrząsa zamach w fast foodzie w centrum miasta. No on oczywiście bierze udział w ratowaniu ofiar, tych, które się jeszcze da uratować. Operuje do późnego wieczora. Potem wraca do domu. Jest zamożnym człowiekiem, mieszka w eleganckiej dzielnicy Tel Awiwu we własnym domu. Żona jest nieobecna. Żona wyjechała odwiedzić babkę. Pod Nazaretem jest. No i wkrótce po tym, jak kładzie się spać, otrzymuje telefon, że ma natychmiast wrócić do szpitala. Dzwoni jego przyjaciel bliski, który jest szefem policji izraelskiej. No on wraca do szpitala i dowiaduje się, że zamachu dokonała jego żona, że ona była tym samobójcą. I świat mu się wali. Świat mu się wali cały. To znaczy, on kompletnie nie rozumie, dlaczego ona to zrobiła z punktu widzenia męża. Nie rozumie tego z punktu widzenia człowieka. I to jest pierwsza sfera tego walenia się. Następna sfera to jest to, że natychmiast jest bojkotowany w szpitalu, jest zawieszony w czynnościach.
Jest wykluczony z społeczeństwa po prostu.
Jest całkowicie wykluczony. Także znajduje się nagle jakby w przestrzeni pozaziemskiej. Nie opuszczają go przyjaciele, żydowscy przyjaciele. Ale on nie bardzo jest kontaktowy. No i musi się jakoś z tego wyplątać psychicznie. Musi zrozumieć i czuje, że żeby zrozumieć, musi porozmawiać z grupą terrorystyczną, która skłoniła żonę do popełnienia tego czynu. I wyrusza śladem najpierw do Betlejem, potem do Jerozolimy, czy Jerozolima, Betlejem, potem Dżenin. W końcu ląduje pod Ramallą w swojej jakby posiadłości rodzinnej. Także tam jest cały proces jego rozpaczy, jego depresji. On nie może się porozumieć z Palestyńczykami, ponieważ zarówno imami, z którymi on rozmawia, jak i dwaj przywódcy grup terrorystycznych, mniejsi bądź więksi przywódcy, może nie ci główni, bo oczywiście wszystko to się odbywa w wielkiej konspiracji. Oni go potępiają. Oni mówią, ty nas zdradziłeś, ty poszedłeś do tamtych i myślisz tak jak tamci. Daj swojej żonie spokój.
Czyli uważany jest za zdrajcę, mimo że po prostu chciał żyć godnie jako człowiek.
Po prostu. I chciał być od dziecka lekarzem. No i wreszcie jest tam wątek zazdrości też, tu już z punktu widzenia czysto męskiego. Otóż osobą, która wprowadziła Siham, czyli żonę, w działalność, jest kuzyn, jego kuzyn. I on przez moment waha się, czy tam był jakiś związek, czy tylko wspólna walka. Wreszcie jakby godzi się sam ze sobą. I właśnie wtedy, ponieważ jest w Dżaninie, niedaleko kolebki klanu, jedzie do swojej wioski. Tam spotyka rodzinę, której nie widział od dwudziestu lat. No i jest szczęśliwy, odnalazł te korzenie, ale nadal nie może się pogodzić z zabijaniem w jakimkolwiek celu. On jest przede wszystkim lekarzem. On ratuje życie.
Czyli jest to pewne studium o człowieku i jego rozdarciu wewnętrznym.
Na pewno tak, na pewno tak. Przy czym jest to twarde wypowiedzenie się przeciwko wszelkiemu zabijaniu.
Przeciwko wszelkiej przemocy, wszelkiemu terroryzmowi.
Nawet widząc tę rozpacz tych ludzi, którzy mieszkają w obozach, ponieważ ich domy zostały zburzone, którzy żyją pod ciągłym obstrzałem, chodzi oczywiście o Palestyńczyków, on nie może pojąć zabijania. No i wreszcie koniec jest bardzo, bardzo dający dużo do myślenia, mianowicie w momencie, kiedy on jest u tej rodziny i tak odzyskuje siły, staje na nogi, jego młody kuzyn popełnia kolejny zamach samobójczy, tym razem wypełnionym środkami wybuchowymi samochodem atakuje posterunek izraelski, to wszystko wylatuje w powietrze. I wtedy nazajutrz nadjeżdżają izraelskie buldożery i równają z ziemią tę siedzibę rodu na jego oczach.
Czyli traci wszystkie korzenie swoje.
Tak, tak.
Jest człowiekiem bez już swojego miejsca,
bez niczego.
Czy tłumaczenie tej powieści przysporzyło pani problemów, bo jednak Kadra używa dość bogatego języka?
To jest wyzwanie wielkie dla tłumacza, bezwzględnie. Już dużo o tym pisano, ale rzeczywiście po raz drugi, a może w tej książce bardziej nawet, po prostu walczyłam z językiem. To znaczy, to się dzieje na trzech poziomach. Po pierwsze wszelkie utarte jakby zwroty, wszelkie idiomy, wszelkie porównania są, tam jest taka substytucja słów. On nigdy nie użyje idiomu jako takiego, on zmieni słowo. Weźmy na przykład w przypadku zamachu, wszyscy znamy la fin, l'attentat, oui. La fin couronne les moyens.
Celu święte środki.
No, la fin justifie les moyens. Tymczasem Kadra wtedy pisze la fin génère ses propres moyens. To jest w sferze tych expression figée. Następnie słowa, jego dobór słów. On często posługuje się słowami takimi wyszukanymi. Często robi to w kontekstach banalnych, w pozytywnym tego słowa znaczeniu, w kontekstach codziennych. Takie słowo wtedy bije i ma znacznie, znacznie głębszą wymowę. No i teraz tu jest wielkie zadanie dla tłumacza i z wszelkimi expression figée i z takim słowem, bo wtedy tłumacz sobie zadaje pytanie, czy pierwsze zadanie wyłapać to wszystko, prawda? To trzeba świetnie znać język, żeby z takiego expression défigurée odtworzyć prawdziwą i przede wszystkim wyczuć, że to jest coś takiego. No, trudno, żeby Polak znał wszystkie idiomy w obcym języku, prawda?
Oczywiście.
Druga rzecz jest taka, że w momencie użycia słowa jakiegoś, które w tym kontekście wydaje się dziwne, no natychmiast powstaje pytanie, czy to jest licencja poetyka? Czy to jest jakaś interferencja szeroko pojętej kultury arabskiej? W tym momencie, kiedy francuski nie jest już pierwszym językiem, nie jest pierwszym refleksem, to takie pytanie powstaje. No, ja jestem tłumaczem języka francuskiego. Kulturę arabską znam jak każdy laik. Więc tutaj też ogromny wysiłek, żeby to...
Czyli zapoznanie się z tą kulturą, głębsze zapoznanie się z tą kulturą.
Na pewno w przypadku owieczek tak było. W przypadku zamachu może mniej, bo rzecz się dzieje w Izraelu, więc troszkę mniej. No i trzecia rzecz, jego rytm. On posługuje się często długimi zdaniami. Taka jest juxtapozycją bardzo często.
Zestawienie,
czego polski język nie znosi. Więc trzeba jakoś to oddać. No niestety trzeba skracać. Wtedy trzeba stawiać kropki w miejsce średników. Ale tak to zrobić, żeby z rytmu powolnego nie zrobić rytmu takiego wojskowego, marszowego. No i następna rzecz, po tym następują bardzo krótkie, bardzo lakoniczne zdania, takie niezwykle oszczędne. Często on to robi, żeby wyrazić bardzo głębokie rzeczy. I często właśnie w tych lakonizmach, w takich skrótach używa dziwnych słów. Więc jest to wszystko wyzwanie dla tłumacza, bo idiom, no najpierw trzeba znaleźć odpowiednik jakiejś takiej, czy porównania, czy idiomu polskiego i potem zrobić z tego coś takiego, co by kadra łyknął, co miałabym pewność, że gdybym znał polski, to powiedział, dobrze zrobiłaś.
Chciałem bardzo podziękować pani za rozmowę.
Ja również.
Rozmawiał Wiktor Łastik, a teraz już Benabar i jego kolacja.
Je veux pas y aller à ce dîner, j'ai pas le moral, je suis fatigué. Ils nous en voudront pas, allez, on n'y va pas. En plus faut que je fasse un régime, ma chemise me boudine, j'ai l'air d'une chipolata, je peux pas sortir comme ça. Ça n'a rien à voir, je les aime bien tes amis, mais je veux pas les voir, parce que j'ai pas envie. On s'en fout, on n'y va pas, on a qu'à se cacher sous les bras, on commandera des pizzas, toi la télé et moi. On appelle, on s'excuse, on improvise, on trouve quelque chose, on a qu'à dire à tes amis qu'on les aime pas et puis tant pis. D'humeur, tout me déprime, et il se trouve que par hasard, il y a un super bon film à la télé ce soir. Un chef-d'œuvre du 7e art que je voudrais revoir. Un drame très engagé sur la police de Saint-Tropez. C'est une satire sociale dont le personnage central est joué par De Funès. En plus, il y a des extraterrestres. On s'en fout, on n'y va pas. On a qu'à se cacher sous les bras. On commandera des pizzas, voir la télé et moi. On appelle, on s'excuse, on improvise, on trouve quelque chose, on a qu'à dire à tes amis qu'on les aime pas et puis tant pis. On s'en fout, on n'y va pas. On a qu'à se cacher sous les bras. Je me sens faible, je crois que je suis souffrant. Ce serait pas raisonnable de sortir maintenant. Je préfère pas prendre de risques, c'est peut-être contagieux. Il vaut mieux que je reste, ça m'ennuie, mais c'est mieux. Tu me traites d'égoïste, comment oses-tu dire ça? Moi qui suis malheureux et triste, et j'ai même pas de home cinéma. On s'en fout, on n'y va pas, on a qu'à se cacher sous les rats. On commandera des pizzas, toi, la télé et moi. On appelle, on s'excuse, on improvise, on trouve quelque chose, on n'a qu'à dire à tes amis qu'on les aime pas et puis tant pis. On s'en fout, on n'y va pas, on a qu'à se cacher sous les rats.
śpiewał Benabar, który nie chciał iść na kolację proszoną do przyjaciół żony. Tu Paryż RFI, jeszcze najważniejsze wydarzenia dnia. Europejczycy deklarują swoje kontyngenty w Libanie. Francja będzie sprawować dowództwo sił rozjemczych do lutego 2007 roku, a potem zastąpią ją Włochy. Jest czwarty podejrzany w lipcowej próbie zamachu terrorystycznego w Niemczech 31 lipca. Władze libańskie zatrzymały w piątek Libańczyka, którego wskazał Dżihad Hamad, który sam się zgłosił we czwartek na policję w Libanie. I to już wszystko. Żegnamy się serdecznie. Agnieszka Kumor, Grażyna Chmurska i Antoine, Dziennik Wieczorny, przedstawi Wojciech Sikora. Dobrego wieczoru wszystkim Państwu. Do usłyszenia.